To wielki dla mnie zaszczyt być na drugim turnusie kongresu KZ pod hasłem, aby go poznać, bo pragnę go poznawać. Powiedziałem to w Dziwnówku i powiem tutaj, że kongresy są wspaniałym miejscem, aby inwestować w swoje życie, aby się budować, aby wzrastać, aby doświadczać Bożej mocy, aby poznawać Pana. Bo poznanie nasze jest cząstkowe. Tak pisze apostoł Paweł. Dlatego ciągle musimy go poznawać i pragniemy go poznawać. I pragniemy doświadczać mocy Pana w naszym życiu. W Dziwnówku usługiwałem w innym temacie. Zlecono mi temat, Pan jest moim lekarzem. I wierzę, że Pan dotknął swoim uzdrowieniem wiele osób. Mieliśmy na to świadectwa. W Szczyrku tym tematem zajmie się pastor Michał Hydzik. Bóg używał go i używa go dalej w darze uzdrawiania, a więc on będzie na ten temat mówił. Natomiast ja przejąłem po moim poprzedniku z Dziwnówka temat Pan jest pasterzem moim. I dodam tylko, że jeśli jesteście zainteresowani double portion, czyli taką podwójną dawką, to zachęcam do zamówienia płyt z Dziwnówka. Pan jest moim lekarzem. Usługuje Leszek Mocha. A także Pan jest pasterzem moim. Usługuje wspaniale. Ja byłem bardzo zbudowany. Nie wiem, czy dorównam, czy dobiegnę do Michała Siczka, który usługiwał na temat Pan jest pasterzem moim. Ale wierzę, że Bóg chce coś do nas dziś powiedzieć. Jeśli chcielibyście tamte wykłady posłuchać, to także można je zamówić w recepcji. I wierzę, że będziecie zbudowani, zachęceni, zmotywowani do tego, by Bogu służyć, by prowadzić życie pełne Bożej Ewangelii. Przeczytam 3 fragmenty Bożego Słowa, aby wprowadzić w temat. Ewangelia Jana, 10 rozdział, wiersz 14. Ja jestem dobrym pasterzem. Znam moje owce i one mnie znają. Ewangelia Jana, 10 rozdział, wiersze 27 i 28. Moje owce słuchają mojego głosu. Ja je znam i one idą za mną. Ja daję im życie wieczne, dlatego nigdy nie zginą i nikt nie wyrwie ich z ręki mojej. Alleluja. I klasyczny fragment, ten kluczowy, który rozważamy, tekst psalm 23. Przepiękny psalm. Myślę, że znany nam od szkoły niedzielnej, od dzieciństwa, ci, którzy wychowali się w kościele. I chciałbym ożywić dziś to słowo. Chciałbym, aby te wykłady przybliżyły nam przesłanie, które tkwi w tym tekście. Psalm Dawidowy. Pan jest pasterzem moim. Niczego mi nie braknie. Na niwach zielonych pasie mnie, nad wody spokojne prowadzi mnie. Duszę moją pokrzepia, wiedzie mnie ścieżkami sprawiedliwości ze względu na imię swoje. Choćbym nawet szedł ciemną doliną, zła się nie ulęknę, boś ty ze mną. Laska twoja i kij twój mnie pocieszają. Zastawiasz przede mną stół wobec nieprzyjaciół moich, namaszczasz oliwą głowę moją, kielich mój przelewa się. Dobroć i łaska towarzyszyć mi będą przez wszystkie dni życia mego i zamieszkam w domu Pana przez długie dni. Halleluja. Chciałbym na początek, kochani, zwrócić waszą uwagę na 2 słowa w pierwszym wersecie. Po pierwsze czytamy: Pan jest, i to jest to słowo, jest, nie był, nie będzie, nie może kiedyś, ale Pan dzisiaj jest moim i twoim pasterzem. Jest to czas teraźniejszy, w tym momencie, tutaj, w tej chwili, w Orlim Gnieździe, Pan jest naszym pasterzem. Amen? I drugie słowo kluczowe, które już kieruje się personalnie do nas, brzmi moim. Powiedz głośno moim. Jeszcze raz, moim. A tak nierówno to robicie. Powiedzmy churalnie, wszyscy razem, moim. Nie, jak wam powiem. I teraz powiedzmy razem, moim, amen. Niedawno słyszałem kaznodzieję, który kazał cały czas powtarzać za sobą pewne słowa i mówi, że to są nowe techniki głoszenia. Jak nie ma się co powiedzieć, to wtedy każe się ludziom powtarzać za sobą parę słów. Moim dzisiaj jest Pan pasterzem. Amen? To ja mogę powiedzieć, jest moim. I to chcę ożywić dzisiaj w naszych sercach, w tym nauczaniu, na porannych sesjach. Pan jest pasterzem moim. Ciekawa myśl także, którą odkryłem, gdy czytałem ten tekst. Pan jest pasterzem, nie pasterz jest Panem. Ma to znaczenie. Niesamowite. Wielki, wszechmocny Bóg. Ten, który ma wszelką władzę na niebie i na ziemi. Ten, który stworzył wszystko. Który jest Panem. Uniżył się i zszedł do nas, aby być naszym pasterzem, przyjacielem. Aby być z nami, aby pomagać nam, aby nas prowadzić. I myślę, że Dawid, który jest autorem Psalmu 23, miał objawienie Boga pasterza. Miał objawienie Boga pasterza. On zrozumiał, kim był, jest Jezus Chrystus, pasterz nasz, który powiedział o sobie, że jest dobrym pasterzem i owce Jego podążają za Nim, słuchają Jego głosu, nigdy nie zginą i nikt nie wyrwie ich z Jego ręki. Halleluja. Dawid sam był pasterzem. I to objawienie otrzymał w trakcie swojego życia. W trakcie opieki nad stadem, nad owcami, pośród których był pasterzem. Dawid cieszył się, gdy odbierał rodzące się jagnięta. Ja wyobrażam sobie, jak Dawid cieszył się, kiedy małe owieczki przychodziły na świat. Jak odbierał je. Bóg cieszy się, gdy rodzą się dzieci do Królestwa Bożego. Biblia mówi, że gdy jeden się nawraca, całe niebo się raduje. Całe niebo się weseli. Jest wielka uczta w niebie. Dawid przeżywał tą radość, kiedy rodziły się jagnięta, kiedy kolejne owieczki dołączały do stada. Jest to piękne, kiedy stado się powiększa, kiedy jest coraz więcej owieczek. I my marzymy i modlimy się o to, aby Kościół powiększał się, aby to stado owieczek, którymi jesteśmy, powiększało się. I pasterz chce nam w tym pomagać. Chce się cieszyć razem z nami. Dawid obserwował, jak zaczynają chodzić, jak rosną, jak stają się samodzielne, silne. I Bóg pragnie, abyśmy rośli, abyśmy się rozwijali. Bóg pragnie jako dobry pasterz. On chce oglądać nas, jak prowadzimy zwycięskie życie. Jak rodzimy następne owce. Amen? To nie pasterz rodzi owce. To owce rodzą owce. I myślę, Dawid, gdy patrzył na swoje stado i widział, jak owieczki rodziły owieczki, cieszył się, radował się, weselił się, był dumny ze swojego stada. I tak Pan, gdy patrzy na nas, jako dobry pasterz, pragnie się weselić i pragnie się cieszyć ze swojego kościoła, którym jesteśmy. I wierzę, że to przesłanie, które Pan położył na moje serce, będzie motywujące i zainspiruje was do tego, byśmy, nas do tego, byśmy byli owcami, jakimi Pan chce, abyśmy byli, bo On jest dobrym pasterzem, który nas prowadzi. A więc zacznę od początku. Pierwszą myśl nie będę rozwijał głęboko, dlatego że będą wykłady na ten temat. Pan jest pasterzem moim, niczego mi nie braknie. A więc będą sesje, na których usłyszymy, że Pan jest naszym zaopatrzeniem. Że Bóg się o nas troszczy. że sprawia mu to ogromną radość, kiedy może zaopatrywać nas, kiedy może inwestować w nasze życie, kiedy może nam dawać. I wykład na ten temat usłyszymy. Ale kilka myśli chciałbym przekazać. Pan pragnie troszczyć się o mnie. To znaczy, że w każdej sytuacji mojego życia mam Jego pomoc i zaopatrzenie. Chcę żyć w takiej świadomości jako dziecko Boże, że mój Bóg, mój Pan codziennie, gdy rano wstaję, udziela mi duchowej siły, wzmacnia moją wiarę, chroni mnie i strzeże, zaopatruje mnie w drodze mojego życia, zaspokaja każdą moją potrzebę. Chciałbym, abyśmy zrozumieli Boże serce, Bożą myśl. Dlatego, że my ludzie mamy tendencję do skrajności, do zbaczania albo na prawo, albo na lewo. Bóg chce, abyśmy szli prosto drogą, którą nam wytyczył, którą wyznaczył dla nas. W liście do Filipian w 4 rozdziale, w 19 wersecie czytamy, od 12 do 13 wersetu, albo najpierw 19, może od tego zacznijmy, bo często jest on cytowany, a Bóg mój zaspokoi wszelką potrzebę waszą według bogactwa swego w chwale w Chrystusie Jezusie. I często myślimy, że nigdy nie powinno nam niczego brakować. Jest taka tendencja w nauczaniu Kościoła, że zawsze powinniśmy być tylko zdrowi, mieć wszystkiego, co chcemy, obfitować we wszystko, żyć dobrobycie i cieszyć się do końca życia wspaniałym powodzeniem i przychylnością. I oto nagle zaczynają się pojawiać frustracje. Bo nie jest tak, jak bym chciał. Bo nie mam tego, czego bym pragnął. Bo nie dzieje się natychmiast to, na co oczekuję. Bo nie jestem uzdrowiony, gdy się pomodliłem, aby Bóg mnie uzdrowił. Dlatego, że te wersety są uwieńczone przesłaniem apostoła Pawła, który odkrył, co to znaczy prawdziwe Boże zaopatrzenie. Co to znaczy prawdziwe Boże wyposażenie, że On się o mnie troszczy. I w 12 wersecie czytamy, Paweł mówi, umiem się ograniczyć, umiem też żyć w obfitości. Wszędzie i we wszystkim jestem wyćwiczony. Umiem być nasycony, jak i głód cierpieć, obfitować i znosić niedostatek. I to jest kluczowe przesłanie. I 13 werset, który jest także często cytowany, z pominięciem 12. Wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia w Chrystusie. To słowo wszystko oznacza, że Pan zaopatrza mnie w każdej sytuacji, w każdej chwili, w każdej okoliczności, gdy wstanę rano i nie jest może zbyt dobry dzień dla mnie, nie czuję się zbyt dobrze, może dolega mi coś, mój Pan jest ze mną i da mi siłę, abym mógł przejść przez ten dzień zwycięsko, bo On mnie przeprowadzi nawet wtedy, gdy nie czuję się zbyt dobrze. W mojej służbie przeszedłem przez różne etapy. Byłem zafascynowany, zachwycałem się różnymi ideologiami, pomysłami na Kościół, naukami. Pamiętam, jak zachwyciłem się tym przesłaniem sukcesu i powodzenia. Pamiętam, jako student szkoły biblijnej, wyobrażałem sobie, że będę najbogatszym człowiekiem na świecie, będę jeździł najlepszym samochodem, bo mój Bóg jest najlepszy, największy, da mi wszystko, co tylko bym pragnął. Wystarczy tylko Go poprosić i natychmiast przyjdzie i będę to miał. Pamiętam, jak nie mogłem się pogodzić w moim wnętrzu z tym, że Pan mi dał 12-letniego malucha na początku mojej służby. Mówię, Boże, pomyliłeś adres, to miało być dla innego Leszka, nie dla tego. Ja przecież modliłem się o Toyotę Corolle z Peweksu, bo wtedy takie były. I wyznawałem, że ona będzie moja. Niestety przyszedł maluch. 12 lat. Nawet nie mogłem go bardzo prowadzić na siedzeniu z przodu. Łatwiej było na siedzeniu tylnym. I w tej okoliczności Duch Boży mi mówił, dziękuj, dziękuj Panu, dziękuj Mu za Jego zaopatrzenie. Dziękuj Mu, że On się do Ciebie troszczy. Byłem w Indiach. zobaczyłem zupełnie inny Kościół. Kościół, który rozwija się tak dynamicznie, że powinny nam ciarki na plecach wychodzić. 365 zborów w ciągu roku. Dziennie jeden zbór. W biedzie, w ubóstwie. Kiedy tam byłem i patrzyłem na tych ludzi, mówię, Boże, gdzie jest Ewangelia sukcesu? Gdzie jest Ewangelia sukcesu? Kiedy widzę tych ludzi, którzy wielbią Pana, którzy oddają Mu chwałę, którzy się rozkoszują Bogiem, którzy oddają Mu cześć, tak, że trzeba było ich gasić, trzeba było krzyczeć, aby przestali wielbić Boga, a mieli tylko mały bębenek na podium. I chór męski, 15 osób. Wiecie, kiedy byłem tam i patrzyłem na to, mówię, z naszymi wszystkimi gadżetami, które mamy, instrumentami, z systemem nagłośnienia, światłami i dymami, gdyby to zniknęło z naszych podium, kościołów, jakbyśmy wielbili Boga. Zastanawiam się, jakby Kościół oddawał Mu dzisiaj chwałę. Gdyby tego nie było. Gdybyśmy tu przyszli rano, stanąłby ktoś, jak kapella by zaczął śpiewać. I mówi, wielbimy Pana, oddawajmy Mu chwałę, bo rozkoszujemy się pasterzem naszym, bo On daje nam to, czego potrzebujemy. On zaspokaja nasze potrzeby. Umiem się ograniczyć, umiem żyć w obfitości. Umiem Go wielbić, gdy grają. Umiem Mu oddawać cześć, gdy nie grają. Jestem zawsze oddany Bogu, bo Go kocham. On jest moim pasterzem. Amen? I to zaopatrzenie jest czymś więcej niż przejawem materialnego powodzenia. To zaopatrzenie jest wyposażeniem naszego wnętrza. To zaopatrzeniem jest otrzymaniem tej pełnej satysfakcji, że mój Pan jest ze mną. Kiedy patrzę na moich braci i siostry w Chinach, w różnych innych miejscach, w krajach muzułmańskich, gdzie przez prześladowanie przechodzą, że cierpią dla imienia Jezus i chwalą Boga, oddają Mu cześć, bez względu na to, co się dzieje w ich życiu, oni wiedzą, że Pan jest ich pasterzem. Dlatego dziś mój apel, moje przesłanie, abyśmy rozumieli Boże zaopatrzenie, że mój Pan jest zawsze ze mną. Wtedy, kiedy mam obficie i wtedy, kiedy może mam braki. Wtedy, kiedy jestem zdrowy i może coś mi dolega. Ja wiem, że mój Pan jest ze mną. Umiem żyć. Umiem wszystko w Chrystusie. Wszystko mogę w tym, który mnie umacnia, bo On jest moim pasterzem. Amen? I niech Bóg nas tak prowadzi. Niech Kościół będzie mocny i silny w każdej sytuacji. Nie wiemy, co będzie. W drugiej sesji będę mówił na temat doliny strachu, doliny lęku, przez którą przechodzimy. I wierzę, że Pan da nam siłę, abyśmy mogli przejść przez każdą sytuację i odnaleźć się w każdym momencie naszego życia jako zwycięzcy. Niedawno słyszałem w telewizji, że za 3 tygodnie Ameryka może zbankrutować. No, słyszeliście o tym. Że jest 14, chyba czy 15 biliardów dolarów zadłużona. Niewyobrażalne sumy. Ale Pan jest naszym pasterzem. Nie Ameryka jest naszym pasterzem. Pan jest naszym pasterzem. On się o nas troszczy. Druga myśl. Pan jest pasterzem moim, na niwach zielonych pasie mnie. Karmi mnie. Niwy zielone. No to po prostu kazet. Amen. Kazet. Tam Pan nas karmi, tam Pan nasyca nas, podaje nam strawę, wyposaża nas do życia i do służby. Prowadzi nas na niwy zielone. Jan 10, od 9 do 11 czytamy takie słowa. Ja jestem drzwiami. Jeśli ktoś przeze mnie wejdzie, zbawiony będzie i wejdzie i wyjdzie i pastwisko znajdzie. Złodziej przychodzi tylko po to, by kraść, zażynać i wytracać. Ja przyszedłem, aby miały życie i obfitowały. Ja jestem dobry pasterz życie swoje kładzie za owce swoje. Pokarmem naszym, to czego najbardziej potrzebujemy, jest Jego Słowo. I nie ma dyskusji. Wszystkie inne rzeczy to desery. To główne danie to jest Jego Słowo. To Słowo rodzi w nas wiarę. Nic innego. Nawet cuda nie będą rodziły wiary tak mocno w naszych sercach, jak Jego Słowo. Bo musimy trzymać się wyznaczonego szlaku, który Pan wyznaczył. I Biblia mówi, że wiara przychodzi przez słuchanie Słowa Chrystusowego. Słowo jest fundamentem naszej wiary. Słowo jest naszym pokarmem. Słowo uwalnia Boże cuda w naszym życiu. Słowo napełnia nas, nasyca nas, sprawia, że czujemy się spełnieni, nasze pragnienia są zaspokojone. W Ewangelii Łukasza w 5 rozdziale, wierszu 1 czytamy, pewnego razu, gdy on stał nad jeziorem Genezaret, a tłum tłoczył się dookoła niego, by słuchać Słowa Bożego. Gdy czytam Nowy Testament i tak śledzę cuda Pana Jezusa Chrystusa, wiele razy jest to jakby oddźwięk na wsłuchiwanie się w Słowo Boże. Pan Jezus głosił Słowo. Ludzie przyjmowali Słowo. Pan Jezus mówi, ja jestem Słowem. A Słowo ciałem się stało. Wiecie, najbardziej potrzebujemy dzisiaj w Kościele Chrystusa, Jezusa. Mamy Jego widzieć. To jest nasza największa potrzeba. Nie potrzebujemy nowych programów, nowych systemów, nowej wizji. Nie potrzebujemy różnego rodzaju pomysłów na Kościół. Potrzebujemy Chrystusa, potrzebujemy Jezusa. On jest najważniejszy, Jego Słowo jest najważniejsze. Jego Słowo wyprodukuje, czy przyniesie, stworzy manifestację Bożych cudów i Bożej mocy wokół nas. I tam nad tym jeziorem Genezaret, gdzie tłoczył się, czy skupiał się lud wokół Niego, Pan Jezus głosił mi Słowo. I tam jest opis cudów, które miały miejsce, które się działy, gdy On głosił Słowo. Anoreksja to straszna choroba. Nie wiem, czy mieliście do czynienia z osobami chorymi na anoreksję. Ja miałem duszpastersko. Straszna choroba. Celem jest być pięknym. Tak rozpoczyna się wchodzenie w anoreksję. Nie podobam się sobie. Ciągle widzę wady. Dlatego muszę się upiększyć. Muszę coś zrobić, aby wyglądać lepiej. I tak młode osoby, jestem załamany, jestem w szoku. Dziś o tym się mówi w gimnazjum, w pierwszej klasie. Już w szkole podstawowej młode dziewczynki mówią, że muszą się odchudzać. Aby być pięknym, aby być piękną. I obawiam się, aby nie było pewnego zagrożenia. Bo tak gdzieś tam z daleka, przypatrując się, zauważam, że Kościół także chce stawać się coraz piękniejszy. Oby to nie było kosztem Jego Słowa. Oby to nie było kosztem pokarmu. Bo w Kościele otyłość ze Słowa jest piękna. Amen? Mieć tego Bożego tłuszczu na sobie, tej mocy Słowa w sobie, tego życia Bożego w sobie, to jest zdrowie, to jest zwycięstwo. Amen? I boję się, obawiam się, aby rzeczy, które mają upiększyć Kościół, nie wyparły tego, co jest jego fundamentem. Abyśmy nie zeszli w skrajność, abyśmy nie zaczęli robić rzeczy, które mają sprawić, że będziemy ładniejsi, piękniejsi, bardziej się będziemy podobać światu, gdy się zaprezentujemy, kiedy ludzie ze świata będą patrzeć na nas, powiedzą, o, jaki fajny Kościół, jacy fajni ludzie, jak oni fajnie grają, jak oni fajnie wyglądają, jak oni się pięknie prezentują, super, zaczynamy dbać bardziej o to, co zewnętrzne, niż o to, co wewnętrzne, a Bóg pragnie mieszkać w nas, On pragnie napełnić nas swoim Słowem, abyśmy eksplodowali Jego mocą. Amen? Aby działy się cuda, aby działy się znaki. Słowo jest pokarmem naszym. Jest źródłem dla naszej wiary. Jest uwolnieniem Bożej mocy. Obym nie popadł w anoreksję, bo grozi mi śmierć. Pan pragnie prowadzić nas na niwy zielone. Pan pragnie karmić nas. Pan Jezus rzekł w 6 rozdziale Ewangelii Jana, powiadam wam, wiersz 32. Nie Mojżesz dał wam chleb z nieba, ale mój Ojciec daje wam prawdziwy chleb z nieba. Albowiem chleb Boży to ten, który z nieba zstępuje i daje światu żywot. W Wtedy rzekli do Niego, Panie, daj nam zawsze tego chleba. Odpowiedział im Jezus, ja jestem. Ja jestem. Potrzebujemy więcej Jezusa. Potrzebujemy więcej Jezusa. Więcej Jezusa w naszym życiu. Więcej Słowa, którym On jest. Ja jestem chlebem żywota. Kto do mnie przychodzi, nigdy łaknąć nie będzie. A kto wierzy we mnie, nigdy pragnąć nie będzie. To jest obietnica. Spełniony chrześcijanin. Znalazł satysfakcję, zadowolenie. Jest szczęśliwy. Spotykasz go, a on jest pełen radości. On ma życie w sobie. On jest nakarmiony. On spożył dobry posiłek. Nakarmiony jest chlebem z nieba. Ma odpowiedź na pytania, które zadaje ten świat. Ma uśmiech na twarzy. Jest człowiekiem wpływu. Zmienia wszystko wokół siebie, bo coś żyje w nim i ma wpływ na to, co jest martwe wokoło. To jest to, czego Bóg żąda od nas. Abyśmy byli pełni Jego chleba. Abyśmy byli nakarmieni chlebem z nieba. Aby Jego Słowo żyło w nas. Trzecia myśl. Pan jest pasterzem moim. Nad wody spokojne mnie prowadzi. Nie pcha. Nie ciągnie. Prowadzi. Są tacy chrześcijanie, których trzeba ciągnąć. Są jak wóz. Trzeba ich ciągnąć. Spotkaliście takich? Oczywiście nie na kongresie. Tutaj nie ma nikogo. Tutaj nie mamy wozów. Tu mamy owieczki Pana. Te, które idą za Panem. Ale są niektórzy jak wóz. Inni są jak taczka. Trzeba ich pchać. Paliście kiedyś taczkę? Ja niedawno pchałem taczki z drzewem do kominka, takim pociętym, aby je poukładać. Pchałem taczkę. Także myślałem, niektórych chrześcijan trzeba tak popychać cały czas. Do przodu, bracie. Do przodu, siostro. Pchać jak taczkę. To jeszcze nic. Niektórzy są jak latawce. Trzeba ciągle trzymać ich na sznurku. Bo jak puścisz, to odfruną. Po prostu polecą gdzieś. Będziesz ich szukał po całej Polsce. Nie wiadomo, gdzie są. Tak. My, pastorzy, coś na ten temat wiemy. Są chrześcijanie jak koty. Kiedyś, jak to Mieczysław Czajko powiedział, nasz były biskup, to tak się uśmiałem. Chrześcijanie są jak koty. Kto ma kota? Podnieście rękę. Znaczy się kota, zwierzę, mam na myśli. Chrześcijanie, koty to są tacy chrześcijanie, którzy mruczą, jak ich głaszczesz. Oj, oni potrafią pomruczeć. Jak ich tylko głaszczesz, ale jak tylko zwrócisz uwagę, jak tylko coś byś zrobił nie tak, od razu pokazują pazurki. Ale my tutaj, na kongresie, w Orlim Gnieździe, mamy same orły. Amen? Tu nie ma wózków, taczek, kotów, latawców. Tu są orły. Amen? Orły, które wzbijają się w górę. I podążają za swoim Panem, podążają za swoim Zbawicielem, za swoim pasterzem, idą za Nim. Pan, nasz pasterz, prowadząc nas, zostawia ślady, w które mamy wejść. Amen? Idziemy za Panem. Nie wyprzedzamy Go, nie zwalniamy, aby odszedł dalej. Idziemy za Nim. To jest nasze powołanie. W Psalmie 37, wierszu 23 czytamy, Pan kieruje krokami męża, wspiera tego, którego droga mu się podoba. Choćby się potknął, nie przewróci się, gdyż Pan podtrzyma go ręką swoją. To jest ten wielki przywilej podążania za Panem. Dobry pasterz wie, posłuchajcie tego i nie odbierajcie tego źle, zrozumcie moje przesłanie. Dobry pasterz wie, że owieczki potrafią być trochę głupiutkie. Pasterz wie. Nierozsądne. Parcie, aby potrzeby owieczki były zaspokojone, jest większe niż poczucie bezpieczeństwa. Na przykład, Kiedy owieczka chce pić, to jak szalona biegnie do wody. I pasterz nie pozwoli, aby owce w jego stada biegły tak na hura, tak powiem w cudzysłowie na łeb, na szyję, do wody, bo to jest niebezpieczne. No wyobraźcie sobie te obrośnięte wełną owce. Biegną do jakiejś wody, gdzie jest dużo wody, padają do tej rzeki, ta wełna namoknie, popłynęły, jak kamienie poszły na dno. Nieprawdaż? Dlatego pasterz prowadzi owce nad wody płytkie, nad wody spokojne. Dawid wiedział o tym, bo był pasterzem. On prowadził swoje stado na wody płytkie, aby mogły spokojnie się napić i aby nie groziło im żadne niebezpieczeństwo, aby nie były porwane przez wir rzeki. I Pan także prowadzi nas nad wody spokojne. Tam, gdzie będziemy mogli znaleźć spełnienie i zaspokojenie naszych potrzeb. Prowadzi nas. Dobry pasterz. W Rzymian 8:28 czytamy, a wiemy, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu. Amen. W naszym życiu, gdy jestem owieczką Pana, gdy Pan jest moim pasterzem, wszystko w moim życiu współdziała ku dobremu. Albo inaczej, Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu. To jest słowo Pana. Wiem, że przeżywamy różne chwile i różne momenty w naszym życiu. Znajdujemy się w różnych miejscach. Za moment będę mówił, jak to idziemy przez doliny ciemne. Ale ja wiem, że mój Bóg, mój dobry pasterz współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Go miłują. Ja miłuję Pana. Miłujesz Pana? Miłujecie Pana? A więc Pan we wszystkim współdziała ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują, z tymi, którzy według postanowienia Jego są powołani. We wszystkim. We wszystkim. Powiedzmy razem, we wszystkim. We wszystkim. We wszystkim współdziała ku dobremu. Nawet w tych moich trudniejszych chwilach życia, w tych doświadczeniach, przez które przechodzę, w cierpieniu, które muszę znieść, Pan współdziała ku dobremu. Tak muszę widzieć mojego pasterza. Pan daje mi pracę, którą jestem w stanie wykonać. Amen? Pan daje nam pracę, którą jesteśmy w stanie wykonać. Kobietę, z którą jestem w stanie wytrzymać. Amen? Halleluja. Pan działa ku dobremu we wszystkim. Chwała Bogu za nasze wspaniałe żony, bracia. Amen? Wspaniałe, to amen takie było przygaszone. Powiedzcie to głośno. Amen! Tak, chwała Bogu za nasze wspaniałe żony. Pan daje mężów, z którymi jesteście w stanie wytrzymać. Pan współdziała we wszystkim ku dobremu. Dzieci, które jesteśmy w stanie wychować. Choć może nie jest to czasami łatwe. Ale Pan jest pasterzem naszym. Pan prowadzi nas na niwy zielone. I On także wiedzie nas nad wody spokojne. I On w tym wszystkim, co wykonujemy, w tych wszystkich zadaniach, które mamy, w naszym życiu, czasami w zmaganiach i w przeciwnościach, z którymi się borykamy, współdziała ku dobremu z Tobą. Bo Bóg jest dobry. I też będzie wykład na ten temat. I rezultatem tej ufności, tego podążania za Panem, wchodzenia w Jego ślady, jest uwieńczenie Jego błogosławieństwa, jest zwycięstwo, które On daje, jest odpowiedź, która przychodzi, jest rozwiązanie problemu, w którym jestem, jest uzdrowienie choroby, z którą się zmagam. Amen? Bo On współdziała ku dobremu z tymi, którzy Go miłują. Pan jest pasterzem moim. Duszę moją pokrzepia. Poznawajmy naszego pasterza. On jest i jest moim. I on duszę moją pokrzepia. I teraz dodam, nie potępia. To jest bardzo ważne. Nie pozwól, aby diabeł cię oskarżał. Bo potknąłeś się. Bo upadłeś, że jesteś potępiony. Nie pozwól, aby diabeł próbował wdeptać się w ziemię. Pan duszę naszą pokrzepia, nie potępia. Powiem tak. Jeśli nie jestem takim, jak być powinienem, i powiem wam od razu, że nie jestem. Kogo myśmy zaprosili na kongres? Żeby usługiwał. Dziękuję, biskupie, za szczerość. Zawsze jesteś szczery. To cenimy w tobie. Nie jestem doskonały. I mówię szczerze wam, nie jestem doskonały. Jeśli mi nie wierzycie, porozmawiajcie z moją żoną. Ona wam o tym może wszystko opowiedzieć. Często staję przed zborem i mówię jako pastor, nie jestem doskonały, pomódźcie się o mnie. Też się zmagam, też mam trudności, też nie mogę czasami zapanować nad moim temperamentem. Potrzebuję Bożej ingerencji, potrzebuję Bożego pokrzepienia, potrzebuję Bożej pomocy. Nie jestem doskonały. Kiedy nie modlę się tyle, ile powinienem. Kiedy nie czytam Bożego Słowa tyle, ile powinienem. Kiedy może nie jestem gorliwy, tak jak gorliwy być powinienem. Muszę zawsze pamiętać i musimy zawsze pamiętać, kochany Kościele, że Pan jest dobrym pasterzem i On zawsze pragnie odnowić nasze życie. On nie przychodzi, aby nas potępiać, On przychodzi, aby nam pomóc, podaje nam rękę, odnawia nas, odświeża nas, podnosi nas, nie potępia nas, nie odrzuca nas. W Ewangelii Mateusza w 12 rozdziale, wierszu 20, czytamy takie słowo. Nadłamanej trzciny nie złamie i nie dogasi knota, który jeszcze dymi, dopóki nie przeprowadzi sprawiedliwości aż do chwalebnego zwycięstwa. Czytam z innego tłumaczenia. Kiedy syn marnotrawny opuścił dom ojca, zabrał część swojej majątności, miał się tak dobrze, miał wszystko, czego pragnął. Miał cudowne, wspaniałe życie. Opuścił dom, roztronił majątek, upadł na samo dno. Można by powiedzieć, to już koniec. Kiedy patrzymy na tego człowieka, kiedy jada ze świniami, tam gdzieś w oborze, resztki, które pozostały, można by powiedzieć, koniec. Ten człowiek stoczył się na same dno, nie ma już dla niego nadziei. Ale nie u Boga. Ale nie u Boga. Wczoraj w Teleekspresie była taka informacja. Gdzieś tam na wsi piorun uderzył w drzewo. I była ta mała świątynka z wizerunkiem królowej Polski. I piorun przeszedł przez drzewo od góry do połowy, minął tą świątynkę i rozszczepił drzewo poniżej. I ludzie zafascynowani, jaki to cud. Mówią, to cud, to niesamowite. Oto to jest Boże nawiedzenie. To jest coś wielkiego. I pytają księdza lokalnej społeczności, co ksiądz myśli o tym. Mówi, co to za cud? Cuda są większe. 20 alkoholików w naszej wsi przestało pić. To jest cud. Mówi, to jest cud. Wiecie, jak mi się to podobało? Wiecie, jak mi się to podobało? Bo u Boga nigdy nie jest za późno. On się nie odwrócił. On wypatruje, aż zgubiona owieczka wróci do domu. On pragnie pokrzepić, On nie potępia, On pragnie podać rękę. To my często jesteśmy tacy gibcy, aby potępić kogoś, aby go przekreślić, aby powiedzieć, oj, koniec z tobą, przyjacielu. Nie, Bóg wypatruje i czeka, aż wróci do domu. I wraca. Gdybym ja był ojcem, ale bym mu sprawił lanie. Przełożyłbym przez kolano i wytrzepał te 4 litery. Ale nie Ojciec Niebiański. Wiecie co? On mnie zadziwia. Wyciąga swoje ręce, czeka, aż on wróci. Ucałował go. I to nie tak. Całował go. przytulił go. Tam to oryginalne słowo mówi o działaniu, o czymś, co robi się głęboko i długo. Całował go, jak kiedyś dygnitarze komunistyczni witali się w Moskwie. Całował swojego syna. Mój synu. Zaczęli tańczyć razem tam na łące. Tańczyli w uścisku razem po powitaniu. A później mówi, synu, idziemy do centrum handlowego na złote tarasy. Muszę ci kupić nowe buty. Jak ty wyglądasz, chłopie? Kupię ci nowe spodnie, koszulę. Aha, jeszcze do jubilera, aby ci kupić sygnet. Bo przepiłeś go. Coś niesamowitego. To mi mówi o Bożej dobroci. To mi mówi o Bożej miłości. I mam taki werset i tym wersetem zakończę. Będziemy mieli przerwę. Jest to wspaniały werset z Księgi Amosa 3:12. To jest Boże miłosierdzie. To jest serce pasterza. To jest serce pełne miłości do swoich owiec. Amos 3:12. Przeczytajmy ten werset. Jak pasterz wyrywa z wiej paszczenki dwa podudzia lub krząstkę z ucha, tak zostaną wyrwani synowie Izraela. Zostawmy ten werset na chwilę. To bardzo obrazowe słowa. Lew pożar owce. Pozostawiając tylko jedną albo dwie nogi oraz fragment ucha. Parafrazuję. Patrzcie na ten werset. Lwem jest szatan. Chodzi jak lew ryczący, tak? Znamy to z pierwszego listu Piotra, 5:8. I pożera owce, które są symbolem Bożego ludu. Czy pragnie pożreć owce, które są symbolem Bożego ludu? I oto w tym tekście pasterz zobaczył, że z owcy nie zostało już nic z wyjątkiem fragmentu ucha i dwóch nóg. Popatrzcie na ten werset. Mimo to podchodzi do lwa, wyrywa te owce z jego paszczy. Dlaczego? Może gdybym ja był pasterzem, gdybym ja miał taką przygodę, nie zrobiłbym tego. Może bałbym się tego lwa. Ale dobry pasterz tak nie robi. Może uznałbym, że jest już za późno. Moja owca już została pożarta. Jest już po wszystkim. Ale dobry pasterz, obrazem jest Jezus Chrystus. Amen. Dobry pasterz dostrzega w tej owcy coś, co wciąż jeszcze można uratować. Coś, co można jeszcze wyrwać. Coś, co można jeszcze uratować. I ta symbolika jest piękna. Dopóki masz ucho, aby słuchać. Amen. Wiara przychodzi ze słuchania. Może ta owca już jest na pół pożarta, ale jeśli ma ucho, aby usłyszeć, jeśli ma ucho, aby dotarło do jego serca, czy do jej serca przesłanie o miłości Bożej, może być uratowana. Dopóki jeszcze mam nogi, aby mógł stanąć na opoce, którą jest Jezus Chrystus, dopóki jeszcze coś we mnie żyje, zawsze jest nadzieja, bo Bóg jest miłosierny i łaskawy. I On pociesza, On odświeża, On odnawia. On prowadzi, abyśmy mogli otrzymywać to, co najwspanialsze z rąk naszego pasterza. Amen.